Poniną ze Starym Zamkiem i pałacem wiąże się kilka dość wiarygodnych informacji dotyczących dziwnych losów tej okolicy w ostatnich dniach wojny i w pierwszych dniach i latach po jej zakończeniu. Miejsce to było bowiem już w 1944 roku wytypowane jako jedno z ważniejszych ukryć, w którym planowano złożenie cennych depozytów. W gronie specjalistów uważa się, że Płoniński Zamek był jednym z tych tajnych ukryć, które Hintergrundmann przygotowywał dopiero jesienią 1944 roku i których nie objęła oficjalna lista sporządzanych przez niego skrytek. Wiedza na ten temat, choć nadal bardzo ograniczona, pozwala jednak na coraz większe nadzieje na jakieś poważne odkrycia. Płonina, a szczególnie niezbadane lochy Starego Zamku, jest bowiem miejscem, w którym można oczekiwać na odnalezienie bardzo cennych depozytów. Szansa ta jest tym większa, że dawno temu przeprowadzone badania potwierdziły, że Stary Zamek niegdyś był rzeczywiście połączony tunelem z okolicznymi wzgórzami. Są też tacy badacze tego terenu, którzy twierdzą, że zamkowe lochy prowadzą znacznie dalej. Niektórzy upierają się, że mogą prowadzić aż do Wolkowa. Stary Zamek w Płoninie był przez wiele lat przedmiotem intensywnej eksploracji i prób dotarcia do dotychczas nieodkrytych zamkowych podziemi. Próby te były podejmowane w kilkadziesiąt nawet lat temu wiele razy. Dla poszukiwaczy poważnym źródłem inspiracji był wtedy krótki, kilkumetrowy szyb, który zaczęto drążyć pod Starym Zamkiem pod sam koniec wojny. A wiadomo, że nie jest to jedyne miejsce, w którym drążono nowe podziemia. Właśnie z tego czasu pochodzi informacja o wielkim depozycie, który podobno złożono pod koniec wojny w lochach Płoniny. Z obecnie dostępnych informacji wiadomo, że depozyt ten przewożono do zamku przez 4 kolejne noce, podobno bezpośrednio z Wrocławia, tuż zresztą przed zamknięciem tego miasta pierścieniem wojsk rosyjskich. Wiarygodność tej informacji bezpośrednio po wojnie potwierdzili niemieccy świadkowie uczestniczących w tych zdarzeniach. Poinformowali oni Amerykanów, że pałac w Niesytnie był miejscem, w którym przyjmowano depozyty, dokonywano przepakowywania i podziału zgromadzonych skarbów, które po odpowiednim przygotowaniu ponownie składano, tym razem pod starym właśnie zamkiem. Sometimes I feel the air has no direction, nothing, living on. Every day I expect that something happens, what shouldn't be. Why don't you give me your smile? It will be so easy. If you Jeden ze świadków zdarzeń, które miały miejsce kilka miesięcy po zakończeniu wojny i po wkroczeniu na ten teren rosyjskich wojsk, opowiadał, że Rosjanie już w lecie 1945 roku rozpoczęli poszukiwania pewnej grupy ludzi. Zapewne było to NKWD, które przez wiele miesięcy szukało śladów po kilkunastoosobowym komandzie, które, jak twierdzili, pracowało w Starym Zamku jeszcze kilka dni po ustaniu działań wojennych. Ich zadaniem miało być nie tylko przeniesienie wrocławskiego depozytu do podziemi Starego Zamku, ale i takie ich zamaskowanie i zabezpieczenie, by nie zostały one odkryte. Komando to, zdaniem Rosjan, miało składać się wyłącznie z niemieckich żołnierzy i podoficerów. Ludzie ci, jak mówiono bezpośrednio po wojnie, po wykonaniu swojej pracy, dziwnym trafem nie zostali zlikwidowani. W każdym razie na pewno nie wszyscy. Pan Józef, który ostatnie lata wojny spędził pracując w jednym z okolicznych gospodarstw rolnych w sąsiedztwie Płoniny jako robotnik przymusowy, opowiadał, że pamięta właśnie te poszukiwania. Opowiadał, że Rosjanie prowadzili je z wielką determinacją, stosując wobec miejscowych Niemców zarówno zastraszanie, jak i próby przekupstwa. W pewnym momencie podobno nawet gwarantowali temu, kto ujawni miejsce pobytu choćby jednego żywego członka tego komanda, możliwość albo szybkiego wyjazdu do Niemiec z całym majątkiem, albo wyłączenia jego i jego rodziny z grona wysiedlanych. Do wyboru. Świadek ten twierdził, że Rosjanie spore znaczenie przywiązywali do informacji pochodzących od takich ludzi jak on, robotników przymusowych. Ich bowiem zdaniem, mieszkając na tym terenie, musieli oni coś widzieć i coś wiedzieć. Pan Józef opowiadał jednak, że praktycznie takich możliwości nie było. Przyznawał on, że już w lecie 1944 roku wiadomo było, że na Starym Zamku prowadzone są jakieś roboty budowlane. W pałacu spotykają się niemieccy dygnitarze, a cały teren jest silnie strzeżony. Jednak szczegółów tych zdarzeń wówczas nikt nie znał i on także oczywiście o tym nic dokładnie nie wiedział. Nawet okoliczni Niemcy wiedzieli tylko to, co sami mogli przypadkiem zauważyć czy zobaczyć. Zjeżdżających do pałacu gości i silnie strzeżone transporty, wożone ciężarówkami jedynie przez 4 noce. To właśnie tych ciężarówek, a raczej chyba ich zawartości, tak intensywnie i zaciekle szukali Rosjanie. Pan Józef po latach nie potrafi już sobie przypomnieć, czy pod koniec wojny ktokolwiek wiedział coś więcej o komandzie, który pracował w pałacu. Jego zdaniem szansa, by wiedziała o tym okoliczna ludność, była naprawdę minimalna. Pałac był bowiem poddany ostremu nadzorowi, a wiosną 1945 roku wszyscy czekali już na koniec wojny i starali się nie szukać sobie dodatkowych kłopotów. Te przecież w warunkach kończącej się wojny oznaczały praktycznie śmierć. Rosjanie nie mieli więc wtedy większych szans na odnalezienie i komanda, i tego, co to komando miało ukryć.
Tajemnice z worka liczrzepy. Reklama.
A wiesz, że z Tauronem umówisz się na bezpieczeństwo i naprawę sprzętów? I jeszcze na oszczędności?
Umówmy się na to, co dla Ciebie ważne. Wybierz prąd Eko z rabatem i usługami serwisantów i wygraj nawet 2,5 tysiąca złotych. Sprawdź na tauron.pl/ umówmy się.
Po reklamie. Muzyczne radio.
There are no guarantees. There are no
dość powszechne przekonanie, że głównym źródłem informacji o tajemnicach z lat wojny i miesięcy jej zakończenia mogą być archiwa rosyjskie, jest na pewno uzasadnione i prawdziwe. Ale i sporo przesadzone, bo wiele tych tajemnic kryje się w całkiem innych miejscach. Część po prostu w archiwach amerykańskich, które gromadziły ogromną ilość niemieckich dokumentów tuż po wojnie i do dziś je posiadają. To właśnie z tych archiwów pochodzą informacje dotyczące Starego Zamku. Chcący zachować anonimowość, informator opowiadał, że z amerykańskich archiwów pochodzi twierdzenie, że do Płoniny rzeczywiście dotarły 4 transporty, jak to określał, depozytów Rzeszy z Wrocławia. Jego zdaniem materiały te potwierdzają jednoznacznie także to, że na Starym Zamku odnotowano w ostatnich miesiącach wojny fakt pracy kilkunastoosobowego komanda, które zajmowało się przepakowywaniem mniejszych paczek zabezpieczone przed wilgocią skrzynie. Skrzynie te później miano spuszczać do zamkowych lochów i to ma właśnie wynikać z amerykańskiej informacji. Ale wynika także i to, że przepakowywano w zasadzie rzeczy już całkiem nieźle zabezpieczone i dobrze opakowane. Dlatego w zasadzie nie wiadomo, co to mogło być. Ponieważ jednak niektóre z opakowań były uszkodzone, zapewne także celowo, dochodziła konieczność ponownego zabezpieczenia części tego depozytu. Właśnie wtedy pracujący przy tym żołnierze mieli podobno okazję zobaczyć, co naprawdę przygotowują do schowania. A miałyby to być prawdziwe skarby, obrazy, precjoza, złote i srebrne, porcelana, szkło, duże ilości książek. Były tam także podobno skrzynki z monetami oraz co najmniej kilka skrzynek złota w bankowych sztabach. I kinda thought that I'd be better all by myself. I've never been so wrong before. You made it impossible for me to ever love somebody else. And now I don't know what I left you for. See, I thought that I could replace you. You can't love me the way you do. Till now, I never. Fire.
dzieje.
Zachowanych w USA materiałów wynika, że do Amerykanów już w czerwcu lub lipcu 1945 roku zgłosiło się dwóch podoficerów niemieckich, członków komanda pracującego w Płoninie. Jak twierdzili, tylko im udało się uratować życie z pogromu, do którego doszło 11 lub 12 maja 1945 roku. Ktoś z nadzoru, kto nie sprawdził, ilu ludzi znajduje się w tym momencie w lochach Starego Zamku, odpalił ładunek wybuchowy, licząc na to, że w ten sposób pogrzebie tych, którzy znajdowali się w podziemiach, i wszystkich innych świadków ukrywanego depozytu. Podoficerowie, którzy to zdarzenie przeżyli właśnie w tym czasie, późnym wieczorem przebywali w pomieszczeniach gospodarczych pod zamkowym tarasem. Poszli tam po kilka wiader smoły, którą zalewano ukrywane skrzynie. Gdy od wybuchu zadrżała ziemia, natychmiast zorientowali się, co się naprawdę stało, i korzystając z tego, że od dawna ubierali się już w cywilne ubrania, natychmiast uciekli z pałacu. Z ich zeznań złożonych przed amerykańskimi oficerami ma wynikać także i to, że postanowili jak najszybciej przedostać się do amerykańskiej strefy okupacyjnej i sprzedać swoją wiedzę o płonińskim skarbie za prawo wjazdu z Niemiec do Stanów Zjednoczonych. Czy ten zamiar niemieckich podoficerów się powiódł, niestety nie wiadomo. Mój informator twierdził jednak, że z dokumentów ma wynikać, że Amerykanie, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że wschodnia strefa okupacyjna Niemiec na lata wpadła w ręce Rosjan, postanowili zdobytymi informacjami pohandlować ze wschodnimi sojusznikami. Amerykanie byli bowiem zorientowani równie dobrze jak Rosjanie w tym, że Niemcy pod koniec wojny ukryli setki ton i wiele tysięcy sztuk skarbów własnych i zrabowanych w całej Europie. I także oni mieli w tym okresie ogromne kłopoty z lokalizacją większości tych skrytek. Te bowiem urządzone podobnie jak te na Podsudeciu, głównie w starych kopalniach, pałacowych lochach i alpejskich specjalnie przygotowanych podziemiach, były właściwie nie do odkrycia, w każdym razie niełatwo i szybko. Były też możliwości pewnej współpracy z ludźmi, którzy te skrytki sporządzali. Amerykanie niestety nie mogli, nie będąc tutaj, z tego skorzystać. A w pierwszych powojennych miesiącach o taką współpracę Niemców z okupantem też nie było przecież łatwo. W tej sytuacji zgłoszenie się dwóch informatorów podających informacje o dużej skrytce Amerykanie musieli uznać za sporą szansę. Nawet pomimo tego, że skrytka była przecież naprawdę absolutnie poza ich zasięgiem. Bowiem wiedza o jej istnieniu mogła być ważnym towarem w handlu informacjami. I rzeczywiście było, o czym świadczą archiwalne dokumenty. Wynika z nich, że Amerykanie szybko wymienili zdobyte od podoficerów informacje z Rosjanami, którzy zajęli ten teren. I dlatego Rosjanie tak szybko zaczęli poszukiwanie jakichkolwiek świadków zdarzeń, które rozgrywały się na zamku kilka miesięcy wcześniej. Ponieważ nic nie wiadomo o tym, by Rosjanie odnieśli sukces w prowadzonych po wojnie poszukiwaniach, można się domyślać, że dobrym sojuszniczym obyczajem Amerykanie informacje posiadali, ale nie powiedzieli Rosjanom wszystkiego. Jest bowiem mało prawdopodobne, by podoficerowie nie zdradzili, jak i gdzie ukrywano ten depozyt oraz w jaki sposób można się do niego dostać. Ale jest i taka możliwość, że powiedzieli tylko prawdę, ale nie całą. Wszak zdawali sobie sprawę z tego, że Amerykanie nie mają żadnej możliwości zweryfikowania tego, co im zostało przekazane. Z dokumentów zachowanych w waszyngtońskich archiwach wynika też, że podoficerowie zeznali, iż praca w Płoninie była nadzorowana w dość szczególny i niezwykły w tamtym czasie sposób. Nad zamkiem i pałacem kilkakrotnie latały nie tylko małe samoloty, ale i maszyny, które niemal wisiały w powietrzu. Jeśli to prawda, zapewne chodzi tu o tak zwane tajemnicze spotki stacjonujące na Grodnej, czyli o pierwsze helikoptery montowane we Wrocławiu. Także pan Józef pytany, czy pamięta, czy widział nad okolicą zamku jakieś dziwne maszyny, potwierdza, że miały takie zdarzenia miejsce. I także on twierdzi, że były to nie tylko samoloty, ale jakieś dziwne maszyny, jego zdaniem bardzo podobne do współczesnych helikopterów. Poważne wątpliwości mogły się budzić także często powtarzana sugestia, że nad płoniną osobiście latał Grundmann, z powietrza sprawdzając jakość tego ukrycia. Trudno sobie wyobrazić, by, jeśli nawet rzeczywiście latał, wiedza o tym dotarła do robotnika rolnego, czy nawet robotnika pracującego w zamku, czy pracującym tam żołnierzy. Plotka ta jednak ciągle żyje, ciągle powraca.